Dzisiejsze słowo kieruję do sceptyków i do rutyniarzy. Wiesz, kim jest sceptyk, dlatego nie będę definiował, nie będę wyjaśniał, nie muszę wyjaśniać. Natomiast jeśli chodzi o rutyniarzy, to obawiam się, że większość z nas tutaj siedzi na tym miejscu. To są osoby, które doskonale znają historię śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale po pierwsze, wielu rutyniarzy nigdy nie zastanawiało się nad tym, co się wtedy wydarzyło. Powtarzają, nie zastanawiając się do głębi, a co więcej, jak brzemienne skutki ma dla ta historia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dla każdego z nas. A po drugie, nawet jeśli znamy tę historię i to doskonale, często na pamięć, wielu z nas nie potrafi cudu zmartwychwstania odnieść do swojego życia. Żyjemy w tak zwanym chrześcijańskim kraju. Większość Polaków uznaje się za chrześcijan. Dla większości z nich Wielkanoc nie łączy się ze zmartwychwstaniem, ale to jest po prostu święto na wiosnę. W sensie duchowym zarówno sceptycy, jak i rutyniarze są również zagubieni. Nawet nie wiedzą o tym, że są zagubieni. Zdarzyło ci się kiedyś, że się zgubiłeś? Nie chodzi mi o to, że gdzieś tam straciłeś orientację na chwilę, ale tak całkowicie, zupełnie nie miałeś pojęcia, gdzie jesteś. Na przykład w dużym mieście, którego nigdy nie znałeś. Albo może zgubiłeś się w gęstym lesie. Ktoś w Puszczy Białowieskiej zginął i 3 dni chodził, błąkał się gdzieś tam po lesie, już spanikowany do ostatka i po 3 dniach gdzieś z daleka widział, że ktoś idzie. Nie bacząc na gałęzie, które biły go po twarzy, szarpały mu ubranie, biegł i krzyczał: hej, człowieku, człowieku! A ten w ogóle nie zareagował. Dobiegł do niego zdyszany, mówi: człowieku! A on mówi: a ja nie człowiek, ja sołtys w pobliskiej wsi. Zgubiłeś się kiedyś tak naprawdę? Jeśli nie, to nie wiesz, co to jest panika. Nie wiesz, co to jest przyspieszony rytm serca. Pastor Chuck Swindoll w jednym ze swoich wykładów opowiedział taką historię. Posłuchaj. Mój przyjaciel, mówi Swindoll, poszedł o zmierzchu popływać po ogromnym jeziorze. Kiedy odpłynął około 100 metrów od brzegu, nagle całe jezioro spowiła gęsta mgła. Nie widział nic, ani horyzontu, ani zarysów linii brzegowej, ani żadnych przedmiotów czy świateł na brzegu. Ponieważ mgła rozpraszała światło, nie mógł nawet określić kierunku zachodzącego słońca. Przez około 30 minut krążył z narastającym poczuciem paniki. Zaczął płynąć w jedną stronę, ale po chwili wydawało mu się, że to nie jest właściwy kierunek, dlatego skręcił o 90 stopni, płynął w innym kierunku. Nie miało to jednak znaczenia. Zawsze płynął donikąd. Czuł, że jego serce bije w niekontrolowany sposób. Momentami przystawał, aby zachować siły, a następnie ponownie na ślepo płynął w którąś stronę. Chuck kontynuuje. W końcu usłyszał cichy głos dochodzący z dala od strony brzegu. Zaczął płynąć w kierunku, skąd dochodził dźwięk i to go uratowało. Zagubiłeś się kiedyś? Lęk powoduje, że tracimy wszelkie umiejętności potrzebne do odnalezienia drogi. Ktoś kiedyś powiedział, niektórzy z nas, kiedy zagubią drogę, to zaczynają biec szybciej. Także duchowo zagubieni doświadczają lęku, jednak z biegiem czasu, świadomie bądź nie, wypierają ten lęk. Wtedy z czasem lęk przeradza się w totalną obojętność duchową, jakby odrętwienie, a następnie zmienia się w tępe odrzucenie tego, co nazywamy podstawą naszej wiary. W takim stanie duchowym zmartwychwstanie Chrystusa staje się jedynie pustym dźwiękiem. Dla rutyniarzy to jest zupełnie coś naturalnego. Lęk to groźna emocja. Dokładnie w takim stanie byli uczniowie po śmierci Jezusa. Być może znamy tę historię tak dobrze, że o tym zapominamy, ale spróbujmy się wmyśleć, wczuć się w położenie uczniów. Właśnie dowiedzieli się, że Jezus został ukrzyżowany, zmarł i został pochowany w grobie. Panika. Od 3 lat wszystkie swoje nadzieje pokładali w Nim, tym niezwykłym człowieku, który był ich mistrzem. Nie rozumieli Go do końca, ale za Nim szli. Wciąż mówił o królestwie, a oni mieli nadzieję, że będą ważnymi osobistościami w tym królestwie. Nawet kłócili się o pozycję, kto będzie ważniejszy. Widzieli go, jak odpierał ataki przywódców religijnych, obserwowali, jak uzdrawiał chorych, uspokajał wzburzone morze i zaspokajał potrzeby ludzi, którzy do niego przychodzili. Wszystkie swoje nadzieje pokładali w nim, aż do tego feralnego tygodnia, kiedy wszystko zaczęło się sypać. Nadzieja zmieniła się w dezorientację, strach i nieopanowany lęk. Gdy Pan oddał na krzyżu ostatni oddech, wpadli w panikę. Czuli się zagubieni jak dzieci we mgle, mimo tego, że Jezus wyraźnie i tyle razy powtarzał, kim jest i co się stanie. Jeśli masz Biblię ze sobą, proszę otwórz Ewangelię Jana, 5 rozdział. Będziemy czytali od 18 do 30 wersetu. Jana 5, 18 i dalej. Czytamy tam, że już na początku swojej działalności tutaj na ziemi Pan Jezus wyraźnie opowiedział, kim jest, jaka jest przed Nim przyszłość. Miałeś kiedyś tak, że słyszałeś informację i w ogóle do ciebie nie docierała? Nie mogłeś poskładać tego wszystkiego, co słyszysz? Wiesz, to, kim jest Jezus, ma wpływ na całą rzeczywistość świata. Na każdego z nas, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie. Zastanawiałeś się kiedyś nad wagą i znaczeniem tych 6 deklaracji, które Jezus wygłosił w naszym urywku dzisiejszym? Było to zaraz po uzdrowieniu człowieka w sadzawce Betesda. Pan Jezus zgorszył establishment religijny Żydów, dlatego że uzdrowił chorego w szabat. Rozwścieczył dodatkowo wrogów, mówiąc takie słowa: jestem równy Ojcu. Popatrzmy do 18, 20 wersetu. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa, nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równy Bogu. To jest komentarz Jana, który pisze swoją Ewangelię z retrospekcji po 60 latach od wydarzeń, które miały miejsce, który był świadkiem. A dalej cytuję słowa Jezusa. Jezus oświadczył im: uroczyście zapewniam was, amen, amen, Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. Ukaże Mu nawet większe dzieło od tych, aby wzbudzić wasz podziw. W uszach Żydów to oświadczenie, ta deklaracja brzmiała jak bluźnierstwo. On równy Bogu? Człowiek Mesjaszem? To niemożliwe. Nasz Pan mówił o sobie również, że werset 21 jest dawcą życia. Ponieważ 21 werset, tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Drodzy, jeżeli ktoś z Twoich bliskich zachoruje, robisz wszystko, żeby mu pomóc. Starasz się o lekarza, starasz się o lekarstwa, starasz się o opiekę. Ale jeżeli ktoś umrze, starania się kończą. Nie ma już nic do powiedzenia. Jezus o sobie mówi: ja jestem dawcą życia. Dalej, jeszcze bardziej gorszy swoich wrogów, bo w wersecie 22, 23 czytamy, że oświadcza: ja jestem sędzią ludzkości. Gdybym tutaj rozdał kartki i zapytał, kto jest sędzią ludzkości, większość z was na pewno napisałaby Pan Bóg, prawda? Przeczytajmy 22 werset. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć synowi, jaką oddają ojcu. Kto nie czci syna, ten nie czci także ojca, który go posłał. Kolejne oświadczenie Jezusa zawarte w 24 wersecie. Wielu z was może zna ten werset na pamięć. Uroczyście zapewniam was, znowu amen, amen, zaprawdę, zaprawdę. Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Oto oświadczenie Jezusa, jakże gorszące dla jego wrogów. Tutaj być może szczytowe oświadczenie, które musiało zbulwersować 25 do 29. Uroczyście zapewniam was, nadchodzi godzina, a właściwie już jest, mówi Jezus, kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak ojciec ma życie sam w samym sobie, tak też sprawił, że syn ma je w sobie. Jest źródłem życia, istotą życia. Przekazał mu również władzę sądzenia, gdyż on jest synem człowieczym. Przestańcie się dziwić, mówi Jezus. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą jego wołanie. I wyjdą z nich ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia. Ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. I ostatnie oświadczenie Jezusa, 30 werset. Jezus mówi, ja wszystko czynię zgodnie z wolą Boga. Ja nie mogę sam nic z siebie uczynić. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca. I mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą tego, który mnie posłał, a nie swoją wolą. Ten werset odnosi się do właśnie uzdrowionego człowieka. Zgorszeni, że Jezus uzdrowił go w szabat, mówili Żydzi, to nie jest wierzący człowiek. To nie może być wierzący człowiek, bo uzdrowił w szabat. Oni wiedzieli, kiedy Bóg może uzdrawiać, kiedy nie, prawda? Oto, drodzy, deklaracja Syna Bożego, władcy życia i śmierci. Pamiętamy doskonale, że dodatkowo jeszcze tuż przed swoim zgonem i zmartwychwstaniem trzy razy Jezus mówi, że Syn Człowieczy musi umrzeć, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. O tym czytamy w Mateusza 16, 17, 20 rozdziale. Już bardziej dobitnie się nie dało. Dlaczego uczniowie byli tak zagubieni? Dlaczego niedzielny poranek stwierdzili, kiedy grób jest pusty, panika. Co my teraz zrobimy? Timothy Keller w książce Spotkanie z Jezusem daje bardzo ciekawą odpowiedź. Tak pisze, posłuchaj. Dlaczego Maria, Jan i Piotr nie rozbili obok grobu obozu, aby być tam cały czas, wyczekując na jego zmartwychwstanie? Nie wiedząc wiele o kulturze i historii pierwszego wieku, można zdziwić się, że Jezus musiał wielokrotnie powtarzać trzeciego dnia zmartwychwstanę, trzeciego dnia zmartwychwstanę. A potem mimo wszystko, mimo tych uwag, okazuje się, że trzeciego dnia uczniowie nie czekali w napięciu przed grobem. Nawet Maria Magdalena, choć głęboko oddana swemu nauczycielowi, kiedy zobaczyła pusty grób, odbiegła stamtąd, a nie pomyślawszy o tym, że może doszło do zmartwychwstania, czuła się zagubiona. Dalej Keller pisze, dlaczego nie czekali, aby zobaczyć ten cud? Czy nie widzieli wystarczająco wiele cudów Jezusa, by uznać, że może dokonać jeszcze jednego, tego największego? Powołując się na jeden z autorytetów teologicznych, Keller mówi, pisze, Żydzi ani Grecy, ani Rzymianie nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała. Nie wierzyli, że to w ogóle możliwe. Grecy, a później Rzymianie uważali, że wszystko, co materialne, łącznie z ludzkim ciałem, jest źródłem słabości i zła. Duch jest źródłem siły i dobra, a nie ciało. Dla nich zbawienie było wyzwoleniem duszy z ciała. To jest zbawienie. W takim ujęciu zmartwychwstanie ciała w ogóle nie było atrakcyjne. Który Bóg chciałby czegoś takiego jak zmartwychwstanie ciała? Tak wierzyli Rzymianie i Grecy. Żydzi z drugiej strony mieli odmienny sposób myślenia o ciele. Postrzegali świat materialny jako część Bożego dobrego stworzenia i niektórzy, choć nie wszyscy, wierzyli, że u kresu czasów nastąpi powszechne zmartwychwstanie sprawiedliwych. Nikt jednak, Żydzi, Grecy ani Rzymianie, nie wierzyli, że Bóg kiedykolwiek wskrzesi z martwych na tym świecie. Czekali na koniec świata. Co więcej, Żydzi byli ostatnimi, którzy uwierzyliby, że człowiek może być Synem Bożym, któremu należy oddawać cześć. To jest sposób myślenia ludzi, nawet tych najbliższych Jezusowi, którzy nie koczowali przy grobie, aby być świadkiem zmartwychwstania, ale wpadli w panikę, byli kompletnie zagubieni. Sceptycy i rutyniarze nawet 2000 lat później są wciąż głusi i ślepi, nie przyjmując do wiadomości faktów. Dokładnie tak, jak uczniowie wtedy. Pamiętamy z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 19 werset, że Jezus po ukrzyżowaniu Pana, jak uczniowie byli przerażeni, kiedy Jezus ich spotkał. Nikt z nich nie przypominał sobie zapowiedzi o zmartwychwstaniu Jezusa. Jana 20, 19, gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami. Przerażeni zamknęli się w bezpiecznej kryjówce. Wiedzieli, że skoro Żydzi zabili Jezusa, to wytropią również ich. To tak jak ISIS, który polował na chrześcijan. Także kobiety były spanikowane, kiedy odkryły, że grób jest pusty. Również Tomasz, przypominamy go sobie, nie mógł uwierzyć w zmartwychwstanie. Musiał przekonać się na własne oczy empirycznie. Był chyba współczesnym Polakiem, nie wiem. Prawda o zmartwychwstaniu była nieprawdopodobna dla nich wszystkich, jak dla nas albo dla większości ludzi żyjących w XXI wieku. Dzisiaj wielu obchodzi Wielkanoc, nie mając pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. Oczywiście wiedzą, że nie chodzi o jajko czy o królika, nie chodzi o te komercyjne bzdury, ale zmartwychwstanie? To przerasta pojęcie większości. To pozostaje pustym dźwiękiem. Zatrzymaj się na kilka chwil i poważnie rozważ tych sześć orzeczeń Jezusa, tych sześć deklaracji Jezusa. Pomyśl o kimś, kogo naprawdę uznajesz za najwybitniejszego człowieka w historii ludzkości. Oczywiście poza Chrystusem. Wyobraź sobie, że stoi tutaj i mówi do ciebie takie słowa: jestem równy Bogu Ojcu. Jestem dawcą życia. Jestem ostatecznym sędzią nad całą ludzkością. Trzymam w ręku losy każdego człowieka. Wskrzeszę umarłych. Wszystko robię to, co jest wolą Boga. Jak by zareagował? Ze wszystkich wielkich filozofów, nauczycieli, artystów, mężów stanu, polityków, którzy kiedykolwiek żyli, żaden nie odważyłby się wysuwać takich roszczeń, chyba że byłby całkowicie szalony albo bezwstydnie, bezczelnie zły do końca. A Jezus? On rzeczywiście jest Bogiem w ludzkim ciele. On mógł złożyć taką deklarację. Zastanawiałeś się kiedyś, co zmieniło grupę przerażonych uczniów w ludzi, którzy byli gotowi rozejść się po całym świecie, niebaczni nawet na własny los i na własne życie? Nawet gotowi ponieść męczeńską śmierć. No właśnie, no właśnie. Zmartwychwstały Chrystus. To ich odmieniło. Zmartwychwstały Chrystus, który stanął między nimi i powiedział, popatrzcie, to ja żyję. Mgła się podniosła i wszystko stało się jasne. Oni już wiedzą, że Jezus żyje i wszystko, co dotąd było ważne w ich życiu, teraz stało się drugorzędne, łącznie z ich własnym życiem. Pamiętasz odpowiedź Jezusa na sceptycyzm Tomasza? Może siebie odnajdziesz w tym wersecie z Ewangelii Jana 20 rozdziału, 29 werset. Jezus mówi do Tomasza, wierzysz, ponieważ mnie ujrzałeś? Zwróć uwagę na ostatnie słowa. Szczęśliwi, makarioi, błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Ja do nich należę. Być może ty również. Nigdy nie widziałeś Jezusa na własne oczy. Nigdy nie wszedł do twojego pokoju. Nigdy nie pokazał ci swoich ran. Ale powiem ci bez chwili wahania. Nie ma takiej siły, która byłaby w stanie odwieść mnie od wiary w Jego zmartwychwstanie. Nie muszę Go widzieć. Tutaj jest miejsce dla wiary. Wierzę nie widząc. A Jezus mówi, że właśnie dlatego jestem błogosławiony. Ta pewność zmienia w życiu wszystko. On żyje. On żyje. Dlatego nie musisz się sam borykać ze swoimi problemami. Nie musisz sam nosić na barkach wątpliwości, czy zmagać się z wszystkim, co na ciebie spada. On żyje. Dlatego przyjmuję rzeczywistość taką, jaka jest, nawet jeśli jej nie rozumiem, nawet jeżeli nie przerasta, nawet jeżeli się jej boję. On żyje, więc On decyduje, nie ja. Nie politycy, nie zbrodniarze wojenni i ruszyści. On żyje i panuje. Dlatego wiem, co mnie czeka. Wiem, jaka jest moja przyszłość. Nie wiem, w jakim miejscu ty jesteś, gdzie się obecnie znajdujesz, z czym musisz się borykać. Serdecznie wam współczuję, bracia z Ukrainy. Naprawdę serdecznie. Wiele musicie ponosić na sobie. Może doskonale orientujesz się w terenie. Jest ci łatwo znaleźć drogę w tym fizycznej rzeczywistości, ale w życiu już nie bardzo. Czujesz, jak narasta złość i panika, że sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli, że nie jest tak, jakbyś chciał, albo że marzenia wszystkie runęły. A może przytłacza cię codzienność, może ona napawa cię lękiem. Uświadom sobie, Jezus żyje. Nie jesteś zdany na siebie. Możesz z Nim rozmawiać. Możesz kłaść swoje problemy na Jego barki. On jest po twojej stronie. On żyje. Powiesz Mu swoje problemy, a On chce je rozwiązywać. On jest równy Bogu Ojcu. On jest dawcą życia. On jest ostatecznym sędzią całej ludzkości. On trzyma w ręku los każdego człowieka, mojego i mój los i twój. On wskrzesił umarłych. On wszystko robi to, co jest zgodne z wolą Boga. Wierzysz w to? Ja wierzę.